Błażej Torański. Knebel. Cenzura w PRL-u.
Rozmowa z Janem Pietrzakiem, satyrykiem.
Służba Bezpieczeństwa objęła Was obserwacją w operacji Tercet od trzech autorów: Jonasza Kofty, Janusza Tadeusza Stanisławskiego i Jana Pietrzaka. Władza zarzucała Wam, że krytykujecie wszystkie zjawiska społeczno-politycznego i gospodarczego życia w kraju.
Tak sformułował to Ubek. Skoro mówiliśmy o ustroju i o Moskwie, to dla nich było to wszystko. Słowo Moskwa było całkowicie zabronione. Wygłaszałem na przykład monolog historyczny, że los naszych zaborców nie jest łatwy. Po pierwszej wojnie rozpadły się Austro-Węgry, po drugiej wojnie Niemcy. Trzeciej wojny nikomu nie życzę. A publiczność robiła owacje, bo wiedziała, komu życzę. Polska, podkreślałem, w XIX wieku była największa, bo miała 3 stolice. W Wiedniu? W Berlinie? Wtedy zawieszałem głos i udawałem, że nie mogę sobie przypomnieć tej trzeciej, bo nie mam głowy do nazw. Na widowni przy stoliku siedział cenzor, nie wytrzymał nerwowo i cicho, niczym sufler, podpowiedział: w Moskwie! W Moskwie! Zdenerwował się, że nie wypowiadam tej Moskwy. A przecież nie wolno było jej wymieniać, gdyż zawsze była zakazana. Komiczne. Na tym też polegały uogólnienia. Napisaliśmy nawet z Jonaszem Koftą piosenkę, w której śpiewaliśmy, że wszystko wolno, tylko bez uogólnień. Taki był refren naszych rozmów z cenzurą, żeby nie uogólniać. Nie można było mówić, że w PRL wszyscy kradną, tylko że pani Pipsztyńska. Jeden dyrektor się upił, a drugi urzędnik wziął łapówkę. Moje teksty zmierzały do tego, żeby podważyć cały system. Jeżeli nigdy, nigdzie nie ma części zamiennych do niczego, to nie jest przypadek. To znaczy, że Marks tak zaplanował. Cenzorzy zaczęli się domyślać, że jesteśmy groźni dla ustroju, i mieliśmy coraz trudniej.
Po serii protestów przeciwko zmianom w konstytucji PRL w 1976 roku znalazł się pan wśród autorów zakazanych na liście Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. W dobrym towarzystwie Herberta, Kisielewskiego, Słonimskiego, Kofty nie można się było o was pozytywnie wypowiadać w prasie, radiu i telewizji. Wiedział pan o tym?
Roznosiło się, na kogo jest zapis i kogo nie puszczają. W końcówce lat 70. miałem poważne problemy. Moja ówczesna żona wyemigrowała z dziećmi do Kanady, bo nie mieliśmy z czego żyć. Pomogli mi redaktorzy Szpilek, Witold Filler i Krzysztof Teodor Teplitz. Obaj byli TW, o czym dowiedziałem się w trzeciej RP. Zatrudnili mnie, ale pensja nie wystarczała na utrzymanie rodziny.
Kabaret pod egidą miał kilkuletni zakaz występów. Witold Filler przytulił pana w redakcji Szpilek na etacie gońca.
Gdyby nie sierpień 80 i Solidarność, też pewnie bym wyemigrował. Moje teksty zaczęły wchodzić na barykady i zrozumiałem, że ta robota ma pewien sens.
W stanie wojennym wrócił pan do Polski, choć mógł zostać w Kanadzie lub USA. I graliście kabarety po domach, jako prywatni ludzie. Zapoczątkowała to Ewa Dałkowska. Był pan wreszcie wolny od cenzury.
Zacząłem życie podziemne w teatrach domowych. To było niezwykłe, ta bliskość, ta wspólnota śmiechu. Podebrałem hasło księdza Jerzego Popiełuszki, za jego zgodą oczywiście: zło śmiechem zwyciężaj.
W 1992 roku znowu objął pana kabaret zakaz występów, a już od 2 lat nie było urzędowej cenzury.
Cenzury nie było, ale świnie o mentalności cenzorskiej pozostały. Z wielkimi nazwiskami, potencjałem artystycznym, możliwościami twórczymi byliśmy przeganiani z sali do sali, graliśmy w małych lokalach. Pozostawaliśmy we wrogim otoczeniu ludzi spoza cywilizacji europejskiej, którzy udają Europejczyków. Po prostu nie tolerują satyry, którą trudno pogodzić z obowiązującą poprawnością polityczną.
tak jak Hunowie.
Polska byłaby zupełnie inna, gdyby mój kabaret przez ostatnie 25 lat występował w telewizji raz w tygodniu. Mówię to nie dlatego, że jestem nieskromny, tylko dlatego, że treści i sposób, w jaki mój kabaret ingeruje w sprawy publiczne, jest taki, iż daje do myślenia, a nie do rechotu. Dzięki naszemu zespołowi wiele pokoleń dowiedziało się, jak wolni ludzie mogą myśleć o wspólnych problemach bez fałszu. Dlatego przez ostatnie ćwierć wieku niby wolnej Polski byłem wpychany do kąta, żeby nasze teksty nie docierały do szerszej publiczności, bo różne łajdaki musiałyby się wstydzić tego, co robią. Nie narzekałem, bo sam sobie ten los stworzyłem, ale trzymam się swoich zasad i to jest mój luksus.
Czego nauczyła pana cenzura?
Że są źli ludzie, którzy dewastują społeczeństwo, nie pracują dla Polski, tylko dla innych państw. Ludzie, którzy stracili orientację moralną, zajmują się walką ze słowami, ograniczają polską wolność. Najgorszy, podły, nikczemny gatunek ludzi. Pracują w cenzurze, której formalnie nie ma, ale oni mają taką mentalność. Wykluczając niezależnych, niepokornych, niszczą naszą demokrację. Nie pozwalają, aby każdy mógł mówić, co chce. Człowiek wolny może mówić, co mu się śni, nawet głupstwa. A tylko publiczność ma prawo to oceniać, co mogę, czego nie, a nie żaden bęcwał urzędowy. To mój gust, moja estetyka, moje poglądy. Jako wolny Polak będę mówił, co mi się żywnie podoba. Cenzura była świństwem, które truło życie społeczne i do dziś truje. Obecnie nazywa się poprawnością polityczną.
Kolejny odcinek książki Knebel. Cenzura w PRL-u. Czytali autor Błażej Torański i Konrad Michalak.